Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, w ten wielkosobotni wieczór, zaczynamy już liturgię Zmartwychwstania. Chcemy celebrować Wigilię Paschalną, najważniejszą liturgię w ciągu całego roku. Ale zanim zmierzymy się z tą prawdą o Zmartwychwstaniu naszego Pana, to trzeba zauważyć duchowość całego tego dzisiejszego dnia, który do tej wieczornej pory nas prowadził. Duchowość Wielkiej Soboty. Ciekawe jest to, że jak weźmiemy Ewangelię według świętego Jana do ręki, to wczoraj, kiedy w czasie liturgii Męki Pańskiej odśpiewywaliśmy uroczyście opis męki naszego Pana, to zakończyliśmy na 19 rozdziale, który mówił o wieczorze Dnia Przygotowania, czyli o piątku, kiedy Chrystus Pan, jak baranek, został złożony w ofierze. A potem 20 rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna się już o świtaniu pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę. I Ewangelia milczy całkowicie o sobocie. Ani słowem nie mówi o tym, co się działo w sobotę, jakby ten jeden dzień jakoś umknął w uwadze ewangelisty. Może dlatego milczy, że owszem, coś się działo. Przecież na pewno działo się wiele w sercu apostołów. Pewnie bardzo dużo można by było powiedzieć o tym, co się dzieje w sercu Maryi tego dnia, po śmierci jej ukochanego Syna. Ale Ewangelia jest opowieścią o Jezusie. A On wtedy leży w grobie. Po ludzku nie działa. Całkowita bierność. Może dlatego Ewangelia nic nie mówi o sobotnym dniu. Ale może nic nie mówi o sobotnim dniu jeszcze z jednego powodu. Dlatego, że ten sobotni dzień to szabat. Dzień święty dla Żydów. Dzień, w którym mieli wspominać dzieło stworzenia, które Bóg ukończył siódmego dnia i odpoczął po tym, co uczynił. Po całym świecie, który stworzył, gdzie kulminacyjnym momentem tego stworzenia było powołanie do istnienia człowieka na obraz i Boże podobieństwo. I tego siódmego dnia, po tym jak Bóg wszystko uczynił dobrym, odpoczął. Odpoczął w swoim stworzeniu. Odpoczął w jedności z człowiekiem, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. Ale okazuje się, że po grzechu Bóg już nie może odpoczywać w tym, co stworzył. Że po grzechu serce człowieka nie jest miejscem odpoczynku Boga. Szabat stracił prawo do bycia świętem. Prawda Wielkiego Piątku o tym, że Boży Syn został zabity z powodu naszego grzechu, dyskredytuje szabat jako święto. Bo Bóg już nie odpoczywa w stworzeniu. Bóg już nie odpoczywa w człowieku. Bo serce człowieka jest zamknięte na Boga. Jezus mógł odpocząć tylko w swojej śmierci. Zwróćcie uwagę, drodzy, że bezpośrednio po tym wydarzeniu chrześcijanie zaczynają świętować już nie szabat, ale pierwszy dzień tygodnia, nie siódmy. Zaczynają świętować niedzielę, jako dzień Zmartwychwstania. Owszem, jeszcze wydaje się, że do IV wieku wielu chrześcijan, szczególnie żydowskiego pochodzenia, świętowało jeden i drugi dzień, to znaczy sobota była dniem odpoczynku, dniem wolnym od pracy. Natomiast niedziela była dniem zgromadzenia eucharystycznego, dniem prawdziwego święta wspominającego Wielkanoc. Ale święto to już nie jest szabat. Bardzo mocno to chciałbym podkreślić, żebyśmy uchwycili nowość Wielkanocy, ale również dlatego, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje w Wielką Sobotę. Chrystus Pan spoczywa w grobie, żeby odpocząć po dziele zbawienia, żeby odpocząć po tym nowym stworzeniu, które dokonuje przez swój krzyż, przez śmierć, którą poniósł za człowieka, żeby go odnowić. A my możemy i mogliśmy dzisiaj w ciągu tego dnia pozwolić mu odpocząć, być przy nim. To najważniejsze, co dzisiaj mogliśmy zrobić. Ale to też jest dzień takiej zadumy i takiego uświadomienia sobie, jaka jest Jego miłość. Uświadomienia sobie tego, że faktycznie Chrystus Pan w swojej miłości, która jest ponad życie, co udowodnił wczoraj w liturgii wielkopiątkowej. On chce nas swoim życiem obdarzać. I to, co będziemy dzisiaj celebrować, to będzie właśnie celebracja życia, które płynie z tej śmierci. Cała liturgia różnymi symbolami, symbolem światła, symbolem wody, będzie nam opowiadać o nowym życiu, które płynie od Chrystusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Tym znakiem nowego życia w grobie był Najświętszy Sakrament. Nie wiem, czy uchwyciliście ten paradoks. Z jednej strony grób ma mówić o śmierci, bo faktycznie w tym grobie jest martwe ciało naszego Pana, ale równocześnie jest Najświętszy Sakrament, czyli Jego prawdziwa, rzeczywista obecność. Ciało żyjące, zmartwychwstałe. Bo to jest paradoks tej śmierci Jezusa. Wielu ojców Kościoła komentowało to w ten sposób, że szatan myślał, że pokonał Jezusa. Myślał, że udało się go zabić, bo prawdziwie, po ludzku został Jezus zabity. Ale szatan nie uwzględnił tego, że ciało Jezusa i Jego dusza jest nierozerwalnie związane z Jego bóstwem. I zarówno wtedy, kiedy Jego ciało spoczywało w grobie, to było połączone z bóstwem, jak i dusza, która wstąpiła do otchłani, była połączona z bóstwem, które jest nieśmiertelne. Dlatego życie weszło do krainy umarłych, żeby nas z tej krainy wyprowadzić. Ale żeby tego dnia, Wielką Sobotę, nie udawać jakoś smutku, takiego przygnębienia, nie mieć sztucznej, posępnej miny, cała rzecz jest w tym, żeby do nas dotarła prawda o tym, co to znaczy, że obecność Chrystusa jest w grobie. Ta obecność Najświętszego Sakramentu i że z tego grobu wychodzi prawdziwe życie. To trzeba się zatrzymać przy tej prawdzie i uświadomić sobie, że Chrystus Pan trudził się dla mnie nie tylko po to, żeby mnie zbawić, to znaczy, żeby zapłacić cenę mojego grzechu, żeby z tego grzechu mnie obmyć, ale również po to, żeby dać mi udział w Królestwie Ojca, bo do tego Królestwa chce nas przeprowadzić. Dać udział w Królestwie Ojca, to znaczy dać nam zjednoczenie z Ojcem. Dać nam komunię z Ojcem. I to jest klucz tego, co będziemy dzisiaj celebrować. Na tym Chrystusowi najbardziej zależy, żeby nas do Ojca przyprowadzić. On całym sobą opowiada o miłości Ojca. Cała Jego misja nie jest niczym innym, jak objawić Ojca. Żebyśmy mogli Go poznać i pokochać. I doświadczyć tego, jak On nas niesamowicie kocha. Wszystko w Jezusie jest opowieścią o Ojcu. Dlatego w czasie ostatniej wieczerzy, zaraz po tym, jak wziął chleb, odmówił nad nim błogosławieństwo, połamał i podał uczniom, mówiąc, to jest moje ciało. Jak wziął kielich z winem i podał go uczniom, mówiąc, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza, czyli testamentu. Wypowiedział do uczniów takie słowa. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Ja przekazuję wam królestwo, które jest wynikiem testamentu Jezusa. A jak mówi list do Hebrajczyków, testament staje się ważny dopiero wtedy, kiedy osoba przekazująca, podpisująca testament umrze. Testament nabiera wagi dopiero za cenę śmierci tego, kto ten testament sporządził. Ciało i krew Chrystusa, które przyjmujemy w komunii, są owocem testamentu, który nam zostawił. Królestwo Ojca, jedność z Ojcem, która jest nam dana w tym sakramencie ciała i krwi Chrystusa. Jeżeli się dla nas to wydaje czymś mało atrakcyjnym, banalnym, jakoś nieprzekonującym, że o to chodzi w te święta, to nic tak naprawdę z Ewangelii nie zrozumiemy i nic nie zrozumiemy z tej dzisiejszej celebracji. Naprawdę jej treścią jest tylko to jedno. Komunia z Ojcem, którą chce dać nam Jezus. Już teraz, w tym sakramencie swojego ciała i krwi, daje nam niebo, daje nam raj, daje nam Królestwo Boże. Całe, prawdziwe, rzeczywiste. Na tym polega życie wieczne, aby mieć jedność z Ojcem. Święty Tomasz z Akwinu napisał w jednej ze swoich antyfon ku czci Eucharystii takie zdanie, że Eucharystia jest pignus future gloria. Najczęściej tłumaczymy to jako zadatek wiecznej chwały, zadatek życia wiecznego. Ale jest to błędne tłumaczenie. Dlatego, że słowo zadatek sugeruje danie tylko jakiejś małej części tego, co dopiero kiedyś otrzymamy. To trochę tak, jakby myśleć, że Eucharystia jest tylko jakimś małym fragmencikiem radości życia wiecznego, którą kiedyś otrzymamy w niebie. To trochę tak jak przed świętami, że tak trochę często myślimy, że to jest tylko taki mały fragmencik, tak troszkę można tego zadatku polizać, tego Królestwa Niebieskiego, tak trochę na smaka wziąć, ale nie, bo to dopiero gdzieś tam daleko, daleko. Natomiast Tomasz z Akwinu, używając słowa pignus, użył go bardzo świadomie, bo on znaczy nie zadatek, tylko zastaw. A zastaw jest równowartością tego, co zostanie mi udzielone. To jest coś, co ma tę samą wartość. Dając nam swoje ciało i krew w Eucharystii, on mówi, daję ci niebo całe. Wszystko, czym jest niebo. Żebyś miał pewność, że będziesz w tym Królestwie Niebieskim, że zostanie ci dana tam jedność z Ojcem, radość i szczęście wieczne, to już teraz na ziemi zostawiam wam zastaw gwarantujący tę rzeczywistość nieba. Dlatego ta dzisiejsza liturgia znajdzie punkt kulminacyjny właśnie w zjednoczeniu z Chrystusem, a przez Niego z Ojcem. W sakramencie Jego ciała i krwi. To jest Jego najpełniejsze zmartwychwstanie. Do tego nas ta liturgia będzie prowadzić. Ale zanim dotrzemy do tego punktu kulminacyjnego, do komunii, to doprowadzi nas ta liturgia kolejnymi krokami, opowiadającymi nam właśnie o tym życiu Bożym, które będzie nam udzielane. Pierwszym krokiem będzie liturgia światła. Zaczniemy liturgię na zewnątrz kościoła. Tam będziemy błogosławić nowy ogień. I potem od tego ognia zapalimy paschał. Świecę symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa. I cała rzecz, drodzy, w tym, żeby te kolejne obrzędy przeżywać w taki sposób, żeby zobaczyć, że one z jednej strony dotykają bardzo konkretnie mojej dzisiejszej sytuacji, mojego aktualnego dzisiaj, a z drugiej strony one mi opowiadają o życiu wiecznym, do którego mnie prowadzą i które mi już jest udzielane. To życie wieczne, to Królestwo Ojca, które się wydarza w mojej codzienności. Błogosławiąc Paschał, będziemy mówić, że do Pana należy czas i wieczność, początek i koniec. Zostanie na Paschale zapisana data tego roku, 2023. Pascha Pana jest dokładnie taka sama, ale jest równocześnie zupełnie nowa, bo ja jestem w innej sytuacji mojego życia. Bo dzisiejsza Pascha jest inna niż była rok temu i 5 lat temu i 10 lat temu, bo ja byłem w innym momencie życia. Dlatego Chrystus zmartwychwstały dzisiaj ze swoim światłem chce wejść w tę sytuację, w jakiej jesteś. Zaproś Go tam, do tych ciemności, które dzisiaj masz. A każdy z nas ma jakąś ciemność, która dzisiaj może zostać rozpromieniona światłem. Jeżeli nie mamy świecy swojej własnej, to na środku kolegiaty są przygotowane takie piękne świece. Te świece mogą nam towarzyszyć potem przez cały ten rok. One się nie spalą w czasie tej liturgii. Mogą nam towarzyszyć potem na święto ofiarowania Pańskiego, czy w czasie rorat, kiedy ich używamy. Można podejść sobie i nabyć te świece, żeby dzisiaj mieć to swoje światło, żeby każdy z nas miał świeczkę w ręce. Oczywiście proszę o to, żebyśmy bardzo dbali, żeby te świece się nam spalały, ale niekoniecznie na podłogę i na ławki. Żebyśmy zadbali też o kolegiatę. Są też przy tych świecach kapturki na nie, tak żeby faktycznie te świece były takim znakiem tego, że Chrystus chce wejść w moją ciemność. Zaproś Go w tę ciemność, konkretną, nazwij ją, powiedz Chrystusowi o niej na początku tej liturgii. A potem będzie druga część, jaką będzie bardzo obfita liturgia słowa. Będziemy czytać 9 czytań. 7 ze Starego Testamentu i 2 z Nowego. Stary Testament będziemy przeżywać w całkowitej ciemności. Będą wygaszone świece, światła. Bo potem doświadczymy przejścia do Nowego Testamentu, do Chrystusa, który nam tłumaczy wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Dlatego wtedy zabłyśnie światło. To będzie długa liturgia słowa. Ale znów mamy czas dla Pana, żeby słuchać. Nie słuchajcie, drodzy, w takim kluczu, że ja muszę wszystko zapamiętać z tych czytań. Może się komuś zdarzyć, że trochę się wyłączy, że na chwilę sobie przyśnie, bo zgaszone światło może w tym pomóc. Nic się nie dzieje. Byleby mieć w sobie jeden klucz do czytania, do słuchania tych czytań. Żeby one się we mnie mogły wydarzyć. Piękna tradycja żydowska mówi, że Pismo Święte zaczyna się od Księgi Rodzaju. I pierwsze słowo Księgi Rodzaju to słowo Bereshit na początku. A pierwszą literą całego Pisma Świętego jest litera Bet, druga litera alfabetu hebrajskiego. Dlatego druga litera, żeby na początku czytania Pisma Świętego pamiętać o dwójce, o liczbie 2. Że jak czytasz Torę, to ona zawsze się wydarza 2 razy. Pierwszy raz w historii o tym jest ta opowieść, a drugi raz w Tobie, który ją właśnie dzisiaj czytasz. Niech wszystkie te teksty Starego Testamentu, potem Nowego, wydarzają się w nas. A jeszcze takim pięknym dodatkiem będzie to, że właśnie opis stworzenia świata usłyszymy także w fragmencie w języku hebrajskim, oryginalnym. I Ewangelia o zmartwychwstaniu Pana Jezusa też usłyszymy w oryginalnym języku greckim, przynajmniej kluczową jej część. I potem trzecia część liturgii, liturgia chrzcielna, liturgia wody, gdzie wpierw przywołamy wszystkich świętych, żeby się za nami wstawiali, pokazywali nam też, na czym polega życie według własnego chrztu, jak piękne ono może być. Będziemy śpiewać tę litanię w języku łacińskim. A potem zostanie pobłogosławiona nowa woda, symbol życia. I zostaniemy pokropieni nią, żeby wrócić do łaski własnego chrztu. Jak mówił ojciec Kalik Suszyło w jednym ze swoich wierszy, jest w każdym z nas jeszcze dużo starego poganina, który nie jest do końca ochrzczony. To znaczy są takie wymiary mojego życia, mojego myślenia, mojego działania, decydowania, które nie są podejmowane według Ewangelii, w których nie myślę na sposób Chrystusowy, których wolę swoją wolę niż wolę Bożą. I dzisiaj też trzeba prosić Pana Boga, żeby ta woda chrzcielna dotarła wszędzie tam, gdzie jeszcze nie dotarła wcześniej. Gdzie jeszcze we mnie jest ten stary poganin z myśleniem. Niech w tym pokropieniu wodą pobłogosławioną, w tym odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych będzie takie pragnienie życia według Ewangelii w każdej decyzji, którą w życiu podejmuję. I punkt kulminacyjny. Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii. Otrzymanie Królestwa Bożego. Tego zastawu życia wiecznego. Pewności to jest niebo. Święty Ignacy Antiocheński mówił, że Komunia Święta jest antidotum na śmierć. Jest lekarstwem nieśmiertelności. Bo w tym jest nadzieja naszego życia wiecznego. Chrystus Pan mówił, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. I ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Już teraz możemy nasze ciała przygotowywać do nieśmiertelności przez to, że będą przemienione, przebóstwione obecnością Chrystusa, który nie chce mieszkać w tabernakulum, tylko chce mieszkać w świątyniach naszych serc. I na koniec z tą prawdą o nowym życiu, które nam jest udzielone, z tą obecnością Zmartwychwstałego, przejdziemy po naszej kolegiacie w procesji, ogłaszając radość Zmartwychwstania. Ale nie tylko, że Chrystus Pan zmartwychwstał, ale że On zmartwychwstał we mnie. Że we mnie jest to nowe życie. Niech ta liturgia w każdym z nas się dzisiaj wydarza. Serce Wam tego życzę. Amen.